Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Dyplomy Collegium Humanum nie będą honorowane w spółkach Skarbu Państwa. Na ile odstraszy to na przyszłość ewentualnych naśladowców łatwych pieniędzy i amatorów łatwych dyplomów? LPP odrabia straty na giełdzie. Jak podnieść się po ataku firmy, która zarabia na spadkach cen akcji? Polacy samodzielnie sfinansują święta. To chyba pierwsze od dawna tak bardzo optymistyczne badanie. A polscy studenci nadal mieszkają z rodzicami i nie pracują. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych dyplomy MBA uzyskane w Collegium Humanum nie będą uznawane przez Radę do Spraw Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Collegium Humanum powstało w 2018 roku w Warszawie. Dziennikarze m.in. Newsweeka ustalili, że prywatna uczelnia miała w ofercie błyskawiczne kursy, dzięki którym można było zdobyć dyplom MBA. Nielegalny handel dyplomami przez Collegium Humanum jest przedmiotem postępowania służby, a rektor tej uczelni ma zarzut przyjęcia ponad 1 000 000 zł za wystawienie ponad 1000 dyplomów. Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie będzie uznawała dyplomów. Na ile to odstraszy na przyszłość ewentualnych naśladowców łatwych pieniędzy i amatorów łatwych dyplomów, bo to, że podrabianych tego typu dokumentów nie będzie, no to myślę, że tak, świat nie jest jednak aż tak piękny i uczciwy, że pewnie gdzieś się pojawią, ale na taką skalę.
Jeśli, ja bym tutaj się najchętniej cofnął w ogóle do pytania o to, czy studia MBA powinny być wystarczające do tego, żeby zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Ta zmiana, to chciałam w kolejnym pytaniu. Dobrze, proszę.
Ta zmiana została wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku bodajże. Natomiast, co ważne, egzamin, który umożliwiał i nadal umożliwia zasiadanie w spółkach Skarbu Państwa, nie jest egzaminem trudnym, zważywszy na obowiązki, które taka osoba musi pełnić. To są podstawy prawa handlowego, podstawy rachunkowości. Wydaje mi się, że osoba, która chciałaby pełnić taką funkcję sama dla siebie i wobec tego, że ponosi odpowiedzialność karną chociażby za szereg podejmowanych czynności, powinna wiedzieć i powinna znać. Wydaje mi się, że tutaj...
No takie egzaminy powinny być organizowane przez jakieś zewnętrzne gremium, żeby nie było żadnych tutaj niedomówień, żeby to się odbywało w sposób transparentny i naprawdę nikt nie będzie miał żadnego problemu z tym, jeśli ktoś przystąpi do takiego egzaminu, zda go, no i dzięki temu będzie mógł pełnić ważne funkcje.
Czy wydaje mi się, że tutaj rząd, wprowadzając te przepisy, załóżmy przynajmniej na potrzeby tej rozmowy dobrą wolę tej zmiany, pomylił przyczyny ze skutkami. Znaczy fakt, że bardzo duży odsetek menedżerów z firm prywatnych posiada studia MBA, nie wynika stąd, że oni skończyli te studia i wówczas zajęli się zarządzaniem przedsiębiorstwami, tylko dlatego, że zarządzali przedsiębiorstwami od wielu lat, postanowili uzupełnić swoją wiedzę i iść na studia MBA, które tylko wtedy mają jakiś sens i znaczenie. Jeśli chodzi o te obiektywne warunki, no to właśnie, to był ten egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych. To było posiadanie tytułów radcy, prawnego adwokata, biegłego rewidenta, czy posiadanie doktoratu z ekonomii prawa, czy tam szkół technicznych. No to są warunki jednak mocno zobiektywizowane. Ja bym w ogóle postulował, żeby do tego wrócić, a nie teraz łatać trochę tę rzeczywistość i powiedzieć, że jedne MBA honorujemy, drugich nie honorujemy.
Czyli ci, którzy mają te dziwne, bym powiedziała, dyplomy pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o uczciwość, no to może mogliby przystąpić po prostu do takiego egzaminu i sprawa załatwiona.
Jak najbardziej.
Tak, podpisuję się pod tym, oczywiście, że tak.
Robert Raszczyk.
Pytanie tylko właśnie, czy sam dyplom MBA, ale to właściwie przedmówca już w zasadzie wszystko powiedział. Pytanie, czy taki dyplom tak naprawdę daje możliwości danej osobie zasiadać w Radzie Nadzorczej. To jakby no, prawnie daje, tak? Można zasiąść, ale pytanie, czy jak już siedzimy na tym miejscu, czy jesteśmy w stanie nasze zadanie jako członek Rady Nadzorczej odpowiednio wykonywać.
Czy mamy kompetencje?
Mamy, no pewien problem z kompetencjami. Co nagle, to po diable, tak? Jak się idzie na skróty, to trzeba się niestety z tym liczyć, że się wpadnie w jakiś dołek i się zamoczy nogę. Powiem tak brzydko. Ale tak to wygląda, no. Od początku wydawało się to troszeczkę dziwne. Stawianie z dyplomu MBA na tym samym poziomie jak na przykład zdanie egzaminu na członka rad nadzorczych, ale okej, ktoś podjął taką decyzję na szybko, ktoś dopuścił taką możliwość, teraz mamy tego skutki.
No mamy problem duży.
Przypomina to trochę powrót do połowy lat 90., kiedy był właśnie wysyp uczelni szkół wyższych prywatnych najróżniejszego sortu i często bardzo niskich lotów. No tutaj ktoś zobaczył po prostu możliwość biznesową szybkiego spieniężenia tego rodzaju awansu społecznego i to zaproponował. Natomiast pomijając te wszystkie elementy aferalne i głośne i polityczne, no tę szkołę skończyło w ostatnich latach kilkadziesiąt tysięcy osób. Myślę, że nie wszyscy z nich szli tam, żeby oszukiwać, nie wszyscy z nich, prawda? Pytanie, co z nimi zrobić? Znaczy, to są osoby, które w jakiś sposób zaufały akredytacji uczelni wyższej. To jest kolejne pytanie o to, jak ten system działa i jak taka szkoła mogła funkcjonować. Więc wydaje się, że to zaproponowane przez panią rozwiązanie, czyli zróbmy egzamin wszystkim. To naprawdę, powtarzam, to naprawdę nie jest trudny egzamin do tej funkcji, którą te osoby chciałyby pełnić i temat wydaje się rozwiązany.
Pytanie jest tylko takie, czy została już ostatecznie podjęta decyzja, że dyplom MBA jako dyplom MBA będzie nie brany pod uwagę z tej uczelni?
Z tej konkretnej, tak. Z tej Rada konkretnej do spraw uczelni. Spółek z udziału Skarbu Państwa, to tutaj nie będzie, nie?
No więc tak, to nie jest tak do końca, że sam dyplom nie będzie uznawany jako dyplom MBA. On nie będzie dawał możliwości zasiadania na przykład w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Natomiast z innymi? Tak, proszę bardzo.
Znaczy, co z innymi? To obawiam się, że inne spółki, również, no, przede wszystkim spółki giełdowe, no, nie będą ryzykowały i brały na siebie takie odpowiedzialności, że w momencie, kiedy spółki Skarbu Państwa takich oto osób nie biorą do swoich rad nadzorczych, to że oni taki oto krok popełnią.
No ja się tak zastanawiam, jak to będzie dalej wyglądało, bo przecież posiadaczami tych niesławnych dyplomów są politycy różnych opcji, kandydaci w wyborach, prezesi i członkowie zarządów spółek Skarbu Państwa, no to tutaj już omówiliśmy, oficerowie służb specjalnych, dowódcy wojskowi. No miejmy nadzieję, że ktoś wpadnie na jakiś mądry pomysł, jak ten problem rozwiązać. My części politycznej nie będziemy omawiali, bo nie taka natura tej audycji. Gdańska spółka LPP niedawno była pod ostrzałem, zareagowała na raport amerykańskiej spółki Hindenburg Research, która oskarżyła na gdańską firmę o to, że nadal prowadzi interesy w Rosji, co spowodowało spadki cen akcji gdańskiej spółki o ponad 30%. No, pikanterii dodaje fakty, że amerykańska firma zarabia na giełdzie, obstawiając spadki cen akcji właśnie, więc dla niej to było działanie, no myślę, kwestia etyki. LPP zorganizowało konferencję, na której spółka stanowczo w całości im zaprzeczała, dementowała informacjom znajdującym się w materiale Hindenburga Research. W szczególności informowała, że nie prowadzi działalności handlowej na terytorium Federacji Rosyjskiej, nie dokonywała wysyłek towarów do Rosji przez terytorium Kazachstanu. Niemniej jednak wizerunek w pewnym momencie runął. Chociaż może, nie wiem, może za grubo powiedziane, że wizerunek runął, akcje runęły firmy. No i jak wyjść, jak podnieść się po takim ataku, jak uratować swój wizerunek, no i cenę akcji?
Myślę, że spółka LPP już pokazała to. Najpóźniej po tym weekendzie znamiennym, czyli w poniedziałek, jak z takiego kryzysu można wyjść. Zresztą patrząc na aktualny kurs akcji, one się podnoszą i idzie to w dobrym kierunku. Oczywiście trzeba być przygotowanym na wszelkiego rodzaju podobne ataki jak ten. Oczywiście, no Pikanterii tutaj dodaje fakt, że spółka, która z jednej strony taką oto analizę, taki raport wydała, z drugiej strony również w tym samym czasie stawia na spadki, więc no jest to grubymi nićmi szyte. Natomiast pierwsze trzy raporty, które zostały wydane w ten właśnie piątek, kiedy z samego rana gruchnęła ta informacja, później trzy raporty, wydawały się troszeczkę chaotyczne. Pierwszy najbardziej, drugi już troszeczkę lepszy, aczkolwiek też jeszcze nie do końca wyjaśniający sytuację.
Trzeci, wydany przez po południu. LPP.
Tak, dokładnie. Mówię o tych raportach spółki LPP, która no, w ten sposób reagowała na sytuację na parkiecie. No, pierwszy był taki bardzo chaotyczny, gdyż no, tutaj za bardzo moim zdaniem spółka skoncentrowała się na tym, ażeby zdyskredytować spółkę Hindenburg Research. Gdyby od razu uderzyła w ten ton nie uderzania w Hindenburga, a pokazywania i podważania tych informacji pokazanych w raporcie, co zrobiła oczywiście spółka w poniedziałek, ogłaszając konferencję prasową i tam dokładnie pokazując wstępne dane za czwarty kwartał, tym myślę wytrąciłaby już od razu w piątek w spółce Hindenburg, jak również inwestorom stawiającym na spadki, no wszelkie te narzędzia, które powodowały ten kierunek na południe, tak, nazwijmy tak, to tak, ten spadek, tak, tą sytuację. No aczkolwiek no, nie miało to miejsca. Również to, że spółka LPP w pierwszym raporcie, który wydała, diametralnie jakby zaprzeczyła i powiedziała, że oni się tego spodziewali i były już przecieki, że od kilku miesięcy spółka Hindenburg będzie jakby przeprowadzała taki atak w celu zaniżenia kursu akcji, wykluczała się z tym, co robił LPP. Czyli on jakby powiedział, ok, wiemy o tym, już dawno się przygotowaliśmy, no ale tym raportem właśnie mogli pokazać, jak się przygotowali przez kilka miesięcy, a tego nie pokazali. No, na szczęście nastąpił ten poniedziałek, gdzie myślę, że już tutaj wzorcowa reakcja po stronie spółki.
No właśnie, ten poniedziałek tutaj pełna zgoda, że rynek kapitałowy premiuje jednak transparentność i całe te dwa dni to dość mocno pokazują. Warto sobie prześledzić poniedziałkowy kurs akcji LPP-u i zderzyć to z przebiegiem konferencji prasowej, która była bodajże na godzinę 10:00. Do chwili, kilkadziesiąt minut później, od rozpoczęcia tej konferencji, kiedy prezes LPP zaczął tłumaczyć, skąd są te zyski, które Hindenburg lokalizuje jako pochodzące z Rosji, prezes tłumaczy, że są to zyski wynikające ze świetnego rozwoju marki Sinsay. W tym momencie kurs akcji zaczyna odrabiać swoje straty. To jest idealnie skorelowane. No i odrabia tego dnia, w poniedziałek po tym weekendzie, ponad 20%. Więc to bardzo dobrze pokazuje właśnie tę potrzebę tej komunikacji z inwestorami.
Inwestorzy giełdowi, jeśli mogę jeszcze tutaj wtrącić, szukają przede wszystkim transparentności i nie lubią niepewności. To, że taka, a nie inna informacja została wypuszczona na rynek, ta informacja miała dotyczyć, powiedzmy, no niedalekiej przeszłości. Natomiast inwestorzy zawsze doszukują się informacji skorelowanych z aktualną sytuacją bądź z niedaleką przyszłością spółki. Tutaj nie mieliśmy po stronie LPP-u żadnej informacji, która dawałaby im wyjaśnienie na ten moment i rozjaśniła niepewność co do przyszłych miesięcy. I dlatego też inwestorzy w dalszym ciągu, no niestety, byli po tej stronie krótkiej rynku.
A ja mam pytanie do panów, czy polskie firmy notowane na giełdach są przygotowane na takie sytuacje? Bo no, trzeba brać pod uwagę, jeżeli się zdarzyła teraz, to pewnie w przyszłości też się będą zdarzały takie sytuacje, że będą jakieś firmy, które zarabiają na spadkach cen akcji i będą próbowały spowodować spadek cen akcji. Albo będą chciały przejąć firmę na przykład, też powodując spadek cen akcji tej danej konkretnej firmy. Czy nasze polskie spółki giełdowe na takie sytuacje są przygotowane? Patrząc nawet po tym przykładzie LPP.
Niestety mamy stosunkowo niewiele spółek, które mogłyby być przedmiotem takiego ataku, bo nasz rynek kapitałowy jest po prostu dość płytki. Największa bolączka naszego rynku akcji to jest właśnie ten brak transparentności, coś co w takim żargonie nazywa się kanałem SP Premium, czyli że niektórzy mają informacje dotyczące kursu dużo wcześniej niż pozostali uczestnicy rynku i to widać po zachowaniu akcji, tak? Czyli akcje rosną powiedzmy kilkadziesiąt procent i dopiero dzień później okazuje się dlaczego, bo wychodzi informacja na rynek. Więc trochę odwracając pani pytanie, można to potraktować jako taki swoisty komplement, że duży rynek kapitałowy interesuje się polską spółką, dużą spółką, LPP do nich należy. No i niestety im bardziej te spółki będą rosły, no tym bardziej muszą się przygotowywać na to, że takie ataki mogą następować z różnych stron.
Ale ja bym tutaj nie roztaczał takiego negatywnego wizerunku polskich spółek. Okej, sam rynek polski jest płytki. Płynność na rynku polskim w porównaniu z innymi rynkami, może nie z tej części Europy, no bo tutaj jesteśmy dość rozwiniętym rynkiem, patrząc na, nie wiem, na Czechy, Węgry i tak dalej. Natomiast w porównaniu z tymi bardzo rozwiniętymi rynkami mamy bardzo małą płynność i można szybko
zmienić
jako inwestor. Tak, dokładnie. Można się do tego dołożyć. Natomiast ja bym nie stwierdził, że polskie spółki nie są przygotowane na tego typu akcje. Są bardzo dobre zespoły w naszych spółkach notowanych na giełdzie, które potrafią sobie w takich kryzysowych sytuacjach poradzić. Myślę, że LPP też nie pokazał, że sobie kompletnie nie potrafi poradzić z taką sytuacją. Myślę, że pokazał, że jak najbardziej można z tego wyjść. No widzimy teraz, że kurs znowu odrabia swoje straty. Okej, było tąpnięcie, teraz jest obrany kierunek znowu na północ, więc może tutaj zabrakło pewnego tylko wyczucia w tym jednym dniu, ale w poniedziałek pokazał jak najbardziej, że zostało to świetnie przygotowane i atak został odparty. Jedna bitwa może przegrana, ale nie wojna.
Dodajmy, że takie tąpnięcia w sensie tej skali, niekoniecznie z tego samego powodu, dotykają też takich gigantów jak chociażby Facebook. To kilka miesięcy temu był dość mocny spadek po publikacji wyników. Natomiast broniąc trochę mojego stanowiska, nie chodzi o to, żeby oczywiście roztaczać jakąś czarną aurę nad polskim rynkiem giełdowym. To jest bardzo potrzebny rynek i życzę wszystkim nam tak naprawdę, żeby on się rozwijał z korzyścią dla całego społeczeństwa. Natomiast też nie ma co według mnie przymykać oczu na dość częste sytuacje właśnie insider tradingu, za który bodaj nikt nigdy nie został skazany, chyba jedna osoba. Plus, jeśli chodzi o tą płytkość, to jest bezpośrednio powiązane z tym pierwszym wątkiem, o którym rozmawialiśmy. Jak spojrzymy na strukturę naszego WIG-u 20, no tam zasadnicza część to są spółki Skarbu Państwa, które niosą kolejne swoje ryzyka, o których rozmawialiśmy przed chwilą. WIG
20 nazywany potencjalnie WIG-em 5. No tak naprawdę tylko 5 z dużych spółek generuje największe obroty.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center i o pieniądzach i świętach troszkę. 88,5% Polaków będzie w stanie sfinansować zakupy na Wielkanoc z pieniędzy bieżących, 6,7% z oszczędności. Polacy, wychodzi na to, nie muszą z tej racji brać pożyczek i doprowadzać do debetu, wynika z opublikowanego w środę sondażu United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. To chyba pierwsza taka sytuacja od wielu lat. Czy to oznacza, że nauczyliśmy się mądrzej wydawać pieniądze?
Bardzo dobre pytanie. Myślę, że powinniśmy sobie tego życzyć, żeby faktycznie to wynikało
Bogusław
z takiej
Wieczorek.
Dojrzałości ekonomicznej Polaków. Być może tak jest. Wyniki tego badania są podwójnie zaskakujące, bo jednak jesteśmy po okresie mocnych wzrostów inflacyjnych, jeśli chodzi o wszystkie produkty. Natomiast no, z drugiej strony potwierdza się ta statystyka o wzroście wynagrodzeń, tak, które zdaje się ten szok inflacyjny złagodziły w ostatnim roku. No tylko się cieszyć, no jakby zaciąganie pożyczki na świętowanie nie jest najlepszym pomysłem.
A czy to będzie trwały trend? Jakby według tutaj jednych danych nie jesteśmy w stanie tego określić. To na razie jest jednostkowe dane, to jest na dzień dzisiejszy tak to wygląda, oczywiście cieszmy się, że tak jest. Natomiast czy to będzie taki trend, czy możemy już mówić o tym, że Polacy nauczyli się właśnie tego, że nie zastaw się, a postaw się, to myślę, że dopiero po kilku sezonach, po kilku latach jesteśmy w stanie stwierdzić, jeżeli ten trend będzie nadal kontynuowany.
No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie cieszmy się, bo prawdopodobnie oznacza to też, że na śmietnik po tych świętach trafi mniej żywności i oby tak było.
Jeśli mogę, proszę. Jest dużo niepewności. Aktualnie nie wiemy tak naprawdę, czy gdzieś za rogiem nie czyha na nas ta prawdziwa wojna. To, że wojna jest za granicą, jest faktem. Czy nas czeka wojna, tego nie wiemy. Więc ta duża niepewność powoduje, oraz to, co niedawno przeżyliśmy, czyli epidemia, tak, duża inflacja i tak dalej, powoduje, że ludzie niechętnie się zadłużają i niechętnie żyją na zasadzie na kredyt. Tylko właśnie chcą ostrożnie odczekać, zobaczyć, co będzie, tak? No, obawiam się, że aktualne właśnie dane, które pokazują, że się jakby nie zadłużamy na święta, jest efektem tej niepewności.
Dodajmy do tego też stosunkowo wysokie stopy procentowe. Znaczy, jeśli ktoś już jest zadłużony chociażby kredytem hipotecznym, jego rata dość mocno wzrosła, to być może nie ma ochoty zaciągania dodatkowego zobowiązania na święta.
No właśnie, a te raty wcale też potem nie spadały tak szybko, jak pewnie kredytobiorcy się spodziewali, więc nadal płacą dosyć wysokie. Coś w tym jest. Komisja Europejska przyjęła zestaw zaleceń w sprawie zwalczania podrabiania towarów zarówno w internecie, jak i poza nim oraz celem poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Najważniejsze propozycje to wyznaczenie pojedynczego punktu kontaktowego do spraw egzekwowania praw własności intelektualnej, szybkie reagowanie na pojawiające się nowe praktyki podrabiania towarów i optymalizacja wymiany informacji w postępowaniach sądowych, czy też zapewnienie odpowiedniego odszkodowania za szkody, w tym szkody materialne i moralne. Czy to oznacza panów zdaniem koniec Abibasa i Dolce Banany, między innymi właśnie w Unii Europejskiej?
Uśmiecham się przy tych nazwach.
Kreatywne są.
To są kreatywne nazwy i to, jak jeszcze przed rozmową tutaj opowiadałem pani, że jako dzieci pamiętam, że spieraliśmy się, kto ma więcej pasków na rękawie i ktoś, kto miał tylko 3, wydawał się gorszy od tego, co ma 5, i wtedy było dużo śmiechu. No ale wracając już do poważnej kwestii, to jakby to, że są podróbki typu Abibas, Dolce Banana i tak dalej, no to jest to kwestia jakby widoczna od razu, że mamy do czynienia z podróbkami. Czego ja się bardziej obawiam, to są podróbki, tak zwane repliki, które znakowane są tymi prawdziwymi nazwami i gdzie różnice mogą zobaczyć tylko nieliczni, które są wprowadzane na rynek europejski i są rozprowadzane i sprzedawane bardzo często po tej samej bądź zbliżonej cenie jak oryginał. I tutaj widzę duże niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ten rynek i zachowanie jednak oryginalności, tak? Praw do danych marek.
A kupując coś przez internet, trudno się zorientować, nawet jeżeli ktoś to orientacje
ma. Nowe mechanizmy są wprowadzane. Ja ostatnio widziałem informacje na temat tego, że na przykład platforma, nie wiem, czy mogę tutaj nazwę podać.
Mówimy program ekonomiczny.
Dobrze. Więc platforma na przykład Vinted wprowadziła taki mechanizm, który pomaga w rozróżnieniu, czy na przykład dana osoba sprzedaje produkt oryginalny, czy też nie. I jest tam w momencie wystawiania takiego produktu informacja, że został on sprawdzony, bądź też nie. Płaci się za to nieco więcej, ale ma się tą pewność, że kupuje się na przykład produkt oryginalny. Więc jak najbardziej tego typu mechanizmy są już wprowadzane.
Zdecydowanie wszystkie duże platformy, czy te, które już dorastają do tych dużych platform sprzedażowych, muszą wprowadzać tego rodzaju programy weryfikacji oryginalności produktów, no bo to jest wymuszane przez rynek. No, czy ci duzi gracze po prostu tego oczekują i mają narzędzia, żeby to wymusić. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat ochrona własności intelektualnej, ochrona własności przemysłowej, czyli właśnie znaków towarowych, designu, rozwinęła się bardzo i jakby z tego korzystają i duże korporacje, i państwa, w których one mają siedzibę. Chciałem zwrócić uwagę, że to był jeden z pierwszych warunków, jeśli chodzi o transformację w Polsce, właśnie przyjęcie całego pakietu praw związanych z ochroną praw autorskich. Ustawa z 1994 roku była
tego przykładem. Prawo prawem, a wiadomo, co było sprzedawane gdzieś tam na maskach samochodów to i na kocach.
Ja tylko kończąc dyskusję powiem, Rzeczpospolita przywołała niedawno raport OECD, zgodnie z którym wartość fałszywych dóbr, które znajdują się w obiegu na całym świecie, wyniosła w 2022 roku, uwaga, około 3 trylionów dolarów. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Audycję realizowała i dalej będzie Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która zaprasza Państwa jeszcze na Magazyn Europejski już za chwilę. Dziękujemy bardzo. Do
dziękuję.
Usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.